Kto rozpętał zimną wojnę? Zakładam, że wiele osób na to pytanie odpowiedziałoby: Stalin. Stalin to ten zły. Ale czy aby na pewno, czy rzeczywiście tak było? Czy możemy zrzucić całą odpowiedzialność na Związek Sowiecki? Zastanówmy się nad tym. Przeprowadźmy małe śledztwo, które będzie trwało przez najbliższe dwa odcinki. Na początek wyjaśnijmy podstawowe pojęcie. Zimna wojna to okres od późnych lat 40. XX wieku, najczęściej przyjmuje się 1947 rok do 1991, czyli rozpadu Związku Sowieckiego. Był to czas stałego konfliktu pomiędzy Sowietami a Stanami i ich sojusznikami. Państwa te nigdy nie toczyły bezpośredniej wojny, ale rywalizowały w każdy możliwy sposób, militarnie i ideologicznie. Dążyły do możliwie szybkiego rozwoju gospodarczego u siebie i do stagnacji bądź recesji u przeciwnika. Prowadziły wojnę psychologiczną, ożywieniu uległa działalność agencji wywiadowczych, toczyły walkę o wpływy na całym świecie, w razie konieczności prowadziły wojny zastępcze na terytorium państw trzecich, wspierając walczące strony. Rozgrywka toczyła się na trzech głównych obszarach: w Europie, południowo-wschodniej Azji oraz na Bliskim Wschodzie, z czasem także w Afryce i Azji Centralnej. Choć państwa Wielkiej Trójki w trakcie II wojny zostały zmuszone do współdziałania przeciwko głównemu wrogowi, hitlerowskim Niemcom, była to miłość z rozsądku. Współpraca była trudna, relacje naznaczone wzajemną nieufnością. Politycy wiele robili, żeby zatrzeć różnice i okazać dobrą wolę. A przynajmniej politycy zachodni. Stalin miał uzasadnione podstawy, żeby nie ufać kapitalistom. Na początku zawiązania sojuszu sowiecko-amerykańskiego Stalin prosił Roosevelta o otwarcie drugiego frontu w Europie. Roosevelt wielokrotnie przekładał moment ataku. Związek Sowiecki toczył walkę o przetrwanie na froncie wschodnim. Stany i Wielka Brytania wysłały wojska do Afryki, później do Italii. Inwazja została odłożona na 43. W Teheranie odłożono ją ponownie na połowę 44. Stalin się wściekał, podejrzewał, że Amerykanie chcą wykrwawić Związek Sowiecki. Mam tu na myśli drugi front, który miał być otwarty we Francji. Podczas rozmów pojawiały się też inne propozycje. Anglicy woleliby walczyć na Bałkanach, Stalin się na to nie zgadzał, zdawał sobie sprawę, co kombinuje podstępny Albion. Sowieci naciskali. Ostrzeżeniem dla Zachodu mogła być sprawa polska. Po odkryciu grobów polskich oficerów w Katyniu, Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z tym państwem. Ostatecznie Anglosasi ulegli i pomagali ukryć prawdę o tej zbrodni. Pod koniec wojny Amerykanie rozpoczęli tworzenie nowego systemu współzależności. Uczestniczyli w tym również Sowieci, choć pozostaje otwarte pytanie, na ile orientowali się wtedy, o co chodzi. W 1944 w Bretton Woods odbyła się konferencja dotycząca spraw finansowych. Wtedy podjęto decyzję, żeby w ramach planowanej Organizacji Narodów Zjednoczonych jako organizacje wyspecjalizowane powołać Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Bank Światowy miał udzielać długookresowych pożyczek państwom członkowskim na odbudowę ze zniszczeń II wojny i na rozwój gospodarczy. Państwa, które prowadziły politykę wolnego handlu, mogły pożyczać pieniądze z Banku Światowego na inwestycje. Międzynarodowy Fundusz Walutowy finansował stabilizację walut krajów członkowskich oraz ułatwiał międzynarodową współpracę. Mówiąc krótko, dawał pieniądz, ale nie za darmo. Nie. Należało spełnić określone warunki. Jeden z nich już został wymieniony, mianowicie tak zwany wolny handel. Celem projektu było rozszerzenie współpracy międzypaństwowej, stworzenie strefy dobrobytu, ale jednocześnie Stany potwierdziły swoją dominującą pozycję na świecie, mając największe możliwości w nowych organizacjach, a dolar stał się królem walut. Obie organizacje działają do dziś, chociaż system z Bretton Woods się załamał. W trakcie wojny Stany stały się arsenałem demokracji, fabryką świata, przeżywały złotą erę industrializacji. Nareszcie wyszły z przedłużającej się depresji po wielkim kryzysie. Realny PKB wzrósł o około 70%, podczas gdy sowiecki miał problem z powrotem do przedwojennych wartości. Celem było utrzymanie tego stanu i utrzymanie zamówień dla fabryk Stanów Zjednoczonych przez wolny handel. Zrobić wszystko, żeby nie powtórzył się wielki kryzys. Przestawić się z gospodarki wojennej i produkować. Produkować jak najwięcej. Produkcja związana z wojną stanowiła 40% całkowitej produkcji. 1943 roku. Należało także znaleźć zatrudnienie dla setek tysięcy żołnierzy wracających z frontów. Dlatego należało szukać nowych rozwiązań i pomóc Europie w odbudowie, żeby mogła kupować to, co najlepsze na świecie, czyli amerykańskie. Europa była całkowicie zrujnowana, zadłużona, pozbawiona kapitału. Oznaczało to spadek zamówień towarów amerykańskich. Należało temu przeciwdziałać, ale o tym w następnym odcinku. Ciężar wojny poniósł na swoich barkach Związek Sowiecki. Zapłacił za to największymi stratami żołnierzy. W sumie razem z cywilami straty mogły wynosić ponad 23 miliony żyć. Podczas gdy Stany i Wielka Brytania straciły łącznie niecały milion. Polska, jak Związek Sowiecki, też zajęła w kilku kategoriach pierwsze miejsce. Największe procentowe straty w ludności ze wszystkich krajów zaangażowanych w II wojnę, szczególnie wysokie straty w ludności cywilnej, wynoszące liczebnie więcej niż straty ludności cywilnej Niemiec, Włoch i Japonii, razem wzięte. Utraciliśmy połowę potencjału ekonomicznego, około 40% majątku narodowego, dóbr kultury, do dziś zresztą nieodzyskanych, 1/3 budynków mieszkalnych. Niemcy i Sowieci wykorzystywali oszczędności polskich obywateli, polski majątek publiczny, polskie patenty i rozwiązania techniczne. Zdobyczne z września 1939 posłużyło do zakupu najlepszej stali od neutralnej Szwecji i prowadzenia dalszych działań przez Niemcy. Stalin osiągnął wyjątkowe korzyści terytorialne. Polska w Bitwie Warszawskiej 1920 na trochę ponad 20 lat zatrzymała ekspansję komunizmu na zachód. Teraz Armia Czerwona zajęła połowę Niemiec, Bałkany, pomściła przegraną wojnę z Japonią, otaczając ten kraj. Polska, no cóż, Polska też była w obozie zwycięzców. Wojna ukształtowała społeczeństwo traum. Byli więźniowie przejawiali syndrom obozu koncentracyjnego, przekazywany z pokolenia na pokolenie. W wojnie ginęli młodzi mężczyźni, na których opierał się dotychczasowy system gospodarczy, 30 milionów ludzi stało się inwalidami, prawie cała współczesna Polska. Nowy ład powojennego świata został ustanowiony na konferencji w Jałcie w lutym 1945. Dlatego powojenny ład określany jest jałtańskim, choć miała miejsce jeszcze jedna konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie, ostatnia zgodna. W późniejszych latach podejmowano próby rozmów, ale nie udawało się osiągnąć porozumienia. Jeszcze w 1945 alianci wykazywali się wzajemnym zrozumieniem, zwłaszcza Roosevelt był gotów na ustępstwa wobec Stalina. Realizowano wcześniejsze zobowiązania. W San Francisco, tuż po Jałcie, a przed Poczdamem, założono ONZ, co było spełnieniem postanowień z konferencji w Teheranie. Nowa organizacja zastępowała w powszechnym mniemaniu nieskuteczną Ligę Narodów. Żeby uniknąć powtórki, w działalność ONZ mieli się zaangażować zwycięzcy wojny, a organizacja miała dysponować wojskiem. Zapewniono interesy największych i najpotężniejszych państw z nadzieją na zgodne współżycie i kierowanie losami świata. Polska należy do członków założycieli ONZ, choć jej przedstawiciele z powodów politycznych nie podpisali aktu założycielskiego Karty Narodów Zjednoczonych. Polski rząd emigracyjny był nieuznawany przez Stalina. Głównym zadaniem nowej organizacji z siedzibą w Nowym Jorku było zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Zajmijmy się kompetencjami 3 z 6 najważniejszych organów tej instytucji – Sekretariatem, Zgromadzeniem Ogólnym i Radą Bezpieczeństwa. Za ciągłość funkcjonowania i bieżące sprawy odpowiada sekretariat z sekretarzem generalnym na czele. Państwa powinny rejestrować w sekretariacie wszystkie umowy międzynarodowe. Jedyny organ, w którym każdy członek posiada głos, to Zgromadzenie Ogólne, zwoływane raz w roku. Nie posiada uprawnień do egzekwowania swoich decyzji. 5 zwycięskich mocarstw utworzyło Radę Bezpieczeństwa decydującą o nakładaniu sankcji lub wysyłaniu wojsk państw członkowskich znajdujących się pod kontrolą ONZ, potocznie nazywanych błękitnymi hełmami. Obok Stanów, Wielkiej Brytanii, Francji, Związku Sowieckiego i Republiki Chińskiej tworzyło ją 6 członków niestałych, wybieranych na 2-letnią kadencję. Stali członkowie posiadali prawo weta i bez ich zgody akcje nie mogły być przeprowadzane. Państwa demokratyczne zyskały 4 głosy wobec, na ten moment, 1 głosu komunistycznego. W tym czasie w Chinach na nowo rozpalała się wojna domowa pomiędzy komunistami Mao Tse-tunga a siłami prawicowymi Chiang Kai-sheka, wspieranymi przez Stany. Sytuacja w kraju smoka potoczyła się niekorzystnie dla Waszyngtonu. W 1949 komuniści wygrali, a Chang musiał uciekać na Tajwan, ale dalej posiadał status członka stałego. Stworzenie ONZ dawało poczucie optymizmu. ONZ w 1948 uchwalił powszechną deklarację praw człowieka, w której mowa o prawie jednostki, m.in. do życia, wolności i bezpieczeństwa. ONZ w ciągu swojej historii uczestniczyło w wielu misjach na całym świecie. Jest organizacją sprawniejszą w działaniach od Ligi Narodów, dysponuje siłami zbrojnymi, ale nie zawsze zapobiegano tragedii, jak na przykład w 1994 w Rwandzie, gdzie doszło do ludobójstwa dokonanego przez Hutu na Tutsi. Już po kapitulacji Niemiec i tuż przed ostateczną klęską Japonii odbyła się ostatnia w miarę zgodna konferencja. Poczytamy w lipcu i sierpniu 1945. Stany Zjednoczone reprezentował prezydent Harry Truman. Franklin Delano Roosevelt nie doczekał końca wojny. Zmarł miesiąc przed kapitulacją III Rzeszy. W trakcie obrad Winstona Churchilla zastąpił na stanowisku premiera Clement Attlee. Churchill wygrał wojnę, przegrał wybory. Z Moskwy, niezastąpiony, nieśmiertelny, w charakterystycznym białym mundurze przybył gołąbek pokoju, Józef Stalin. Podczas konferencji szukano odpowiedzi, co zrobić z tymi Niemcami. W trakcie wojny sowieccy propagandyści nawoływali: Niemcy nie są żadnymi ludźmi, jeżeli ty w przeciągu jednego dnia nie zabiłeś co najmniej jednego Niemca, jest ten dzień dla ciebie dniem straconym. Amerykanie zakładali zaoranie Niemiec i uczynienie z nich kraju rolniczego. Sowieci najchętniej by je zjednoczyli pod czerwonym sztandarem. W ostatecznym losie III Rzeszy dużą rolę odegra magiczna cyfra 4. Niemcy podzielono na 4 strefy okupacyjne, sowiecka na wschodzie, na zachodzie od północy, brytyjska, francuska i amerykańska. Również Austrię podzielono na 4 strefy, a Berlin i Wiedeń na 4 sektory. Wobec Niemiec zastosowano politykę 4D. Demilitaryzacja, demokratyzacja, denazyfikacja i demonopolizacja, lub inaczej dekarteryzacja, której celem było zlikwidowanie niemieckich monopoli przemysłowych. Denazyfikacja polegała na usunięciu członków i sympatyków narodowego socjalizmu z każdej dziedziny niemieckiego życia. Zbrodniarzy zamierzano ująć i osądzić. Powołano doraźny Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Pojawił się problem, jak określić to, co zrobili niemieccy dygnitarze. Zbrodnie ludobójstwa i przeciw ludzkości nie zostały zdefiniowane i nie weszły jeszcze do norm prawnych. Jednym z fundamentów cywilizacji europejskiej jest prawo rzymskie. Jedna z zasad mówi: nie można być sądzonym za czyn, który nie był przestępstwem w chwili popełnienia. Czy czasem tworzenie prawa post factum nie naruszało tej zasady? No mniejsza o to. I tak było o co ich oskarżać. Na śmierć przez powieszenie skazano m.in. Hermana Göringa, uniknął wykonania wyroku, zażywając truciznę. Joachim von Ribbentrop nie uniknął egzekucji. Niemcy obarczono pełną odpowiedzialnością za wybuch wojny, musiały więc zapłacić za jej konsekwencje. Tu uwaga, w tym kontekście pojawiają się słówka reparacje, odszkodowania, zadośćuczynienie. Nie oznaczają tego samego. Reparacje to rekompensaty za poniesione straty, które płaci państwo pokonane państwom zwycięskim. Odszkodowanie dotyczy konkretnych osób, my mówimy o reparacjach. Związek Sowiecki chciał, żeby były jak największe. Ustalono, że roszczenia Moskwa zaspokoi przez konfiskatę dóbr ze strefy okupowanej. Dodatkowo mieli otrzymać 10% wyposażenia przemysłowego ze stref zachodnich oraz dodatkowe 15% w zamian za dostawę surowców i żywności do tych stref. Wywożono maszyny, całe fabryki, tory kolejowe. Sowieci mieli także prawo skonfiskować niemieckie kapitały, jednak okazało się to bardzo trudne. Niemcy wyprowadzili i ukryli kapitał. Tym samym odstąpiono od ustalenia kwoty reparacji, dochodząc swoich praw przez pobieranie reparacji w naturze. Formą reparacji była także przymusowa praca ludności niemieckiej, na przykład w Związku Sowieckim. Do majątku przejmowanego na poczet reparacji zaliczano także majątek prywatny. Roszczenia anglosasów miały zostać zaspokojone przez adekwatne działania w stosunku do stref zachodnich. Stalin z przyznanych Związkowi Sowieckiemu reparacji miał zaspokoić polskie roszczenia. To kolejny przykład zależności Warszawy od Moskwy. Kiedy poprosiliśmy o to, stwierdził: okej, ale w zamian za to dostarczajcie mi węgiel po znacznie zaniżonej cenie. Efekt tego był taki, dostarczaliśmy im węgiel, a oni w zamian za to brali od nas jeszcze mięso. Polskie reparacje miały wynosić 15% sum pobranych z sowieckiej strefy okupacyjnej. Uzyskaliśmy część należnych sum, choć pozostaje otwarta kwestia, czy to, co zapisano na papierze, było prawdą. W 1953 władze PRL-u, kontrolowane przez Moskwę, zrzekły się spłaty reparacji. Jednak do dzisiaj w polskiej przestrzeni publicznej odżywa ten temat. Niemcy straciły około 1/4 terytorium z 1937. Część Prus Wschodnich z Królewcem na rzecz Sowietów, Warmię, Mazury i Gdańsk przyłączono do Polski. Ziemię na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej oddano Polsce w zarząd administracyjny. To jest bardzo ważne, ponieważ musieliśmy długo walczyć o formalne uznanie przyłączenia do Polski tych terytoriów. Polska w nowych granicach i tak była mniejsza od II RP o 20%. Granica wschodnia została oparta na linii Kerzona bez Lwowa, pokrywającą się ze współczesną granicą z niewielkimi zmianami. Polacy byli za dużym narodem, żeby ich eksterminować, co za czasów Rosji carskiej spotkało Czerkiesów, czy wysiedlić jak Tatarów krymskich. Należało nadać temu państwu nowe ramy, oparcie granicy na Odrze miało skazać Polskę na konflikt z Niemcami, tym samym wymuszać sojusz ze Związkiem Sowieckim. Ograniczenie terytoriów na wschodzie uniemożliwiało polskie aspiracje mocarstwowe, jednocześnie zapewniało status imperium Związkowi Sowieckiemu dzięki zajęciu terenów Białorusi i Ukrainy. Zwłaszcza kontrola tego ostatniego kraju, bogatego w surowce i żyzną ziemię, była szczególnie istotna. Ludność niemiecka zamieszkująca Czechosłowację, Węgry i Polskę miała zostać przesiedlona. Stalin spełnił marzenia narodowców. W Polsce będzie mieszkać prawie 100% Polaków. Także poza konferencją Stalin prowadził politykę przesiedleń na masową skalę. Nowe ziemie polskie opuściło ponad 5 milionów Niemców, a na ich miejsce przesiedlono ludność polską ze wschodnich utraconych terenów państwa. Majątki niemieckie przejmowane były bez odszkodowania zgodnie z decyzją mocarstw. Niedoprecyzowane kwestie, jak na przykład polska granica na zachodzie czy zawarcie traktatów pokojowych z Niemcami i ich sojusznikami, miały zostać rozstrzygnięte na kolejnej planowanej konferencji. Nigdy do niej nie doszło, a narastające napięcie na linii Waszyngton-Moskwa zupełnie zmieniło sytuację międzynarodową. Ostatecznie wytyczenie polskiej granicy nastąpiło dopiero w 1990 roku. Po Potsdamie postanowiono rozdzielić strefy wpływów na Dalekim Wschodzie wobec zbliżającego się terminu ataku Sowietów na Japonię, który nastąpił w kilka dni po zakończeniu konferencji w Potsdamie, zgodnie z postanowieniami z Jałty. Wytyczono linię demarkacyjną na 38. równoleżniku na obszarze Korei, oddzielającą Armię Czerwoną od sił amerykańskich, i na 16. równoleżniku na terenie Półwyspu Indochińskiego, rozdzielającą Anglosasów i wojska chińskie. Już po zakończeniu konferencji w Potsdamie 2 września 1945 Japonia podpisała bezwarunkową kapitulację. Zakończyła się druga wojna. Na podpisanie traktatów pokojowych trzeba było poczekać do 1947. Wtedy w Paryżu zawarto porozumienia z sojusznikami Hitlera, ale nie z Niemcami. Nie dopełniły tego także Japonia ze Związkiem Sowieckim. Moskwa po wojnie pragnęła skupić się na odbudowie i umocnieniu pozycji, podporządkowaniu olbrzymich terenów okupowanych państw. Stalin nie zamierzał ustępować, nie zaniechał dalszej ekspansji. Żywił respekt przed potęgą Stanów, ale próbował wykorzystać powojenny chaos. Iran był okupowany w trakcie II wojny przez Sowietów, Brytyjczyków i Amerykanów. Anglosasi wycofali się zgodnie ze zobowiązaniami. Stalin kombinował, wycofał się dopiero pod presją. Stalin żądał od Turcji zgody na instalację baz wojskowych na jej terytorium. Zależało mu na kontroli cieśnin czarnomorskich. Próbował zmusić Turków do zgody szantażem i demonstracją zbrojną. Wysłał okręty dla zwiększenia presji. Mógł to być wstęp do zajęcia tego państwa. Właśnie wtedy Zachód zdał sobie sprawę, że Moskwa rozumie jedynie język żelaznej pięści. Zdecydowane wsparcie Stanów i Brytyjczyków dla Turcji zatrzymało Sowietów. Zachód przyswoił lekcję, jaką dał Hitler. Demokracje muszą stać murem przeciwko dyktatorom. Sowieci próbowali kontynuować rosyjską metodę obrony we wszystkich kierunkach. Stalina nic nie krępowało, ani tradycyjna moralność, ani religia. Sojusz się załamał. Dlaczego? Czy winę ponosi Związek Sowiecki próbujący poszerzyć strefy wpływów, czy wzajemna nieufność? Znaczna część materiałów wojennych była wysyłana do Związku Sowieckiego przez Stany Zjednoczone w ramach Lend-Lease Act. Pamiętajmy, że była to umowa pożyczki. Moskwa musiała kiedyś za to wszystko zapłacić. Dostawy ustały po zakończeniu konfliktu. Waszyngton zażądał spłaty, ale Moskwa zwróciła niewiele. Mimo iż jeszcze w trakcie wojny odwdzięczała się dostawami surowców wydobywanych w łagrach. Formą zapłaty mogło być uznanie i przyłączenie się do nowego ładu tworzonego przez Stany, między innymi do ONZ. Jednak Stalin z upływem lat coraz odważniej negował amerykańską dominację. Pod koniec wojny Harry Truman zadecydował o zrzuceniu bomby atomowej na Hiroshimę i Nagasaki. Pokazywał Stalinowi: zobacz, co mamy. Choć Stalin nie dawał poznać po sobie zaniepokojenia, mógł się obawiać, czym jeszcze Stany mogą dysponować. Stany mówiły o zaufaniu, chowając za plecami bombę atomową. Nie chciały podzielić się tą tajemnicą, stawiały granice. Stalin zniósł to dzielnie, tym bardziej, że od dłuższego czasu jego naukowcy w łagrach pracowali nad konstrukcją własnej bomby. Powstał układ dwubiegunowy, w którym tuż po II wojnie dwa supermocarstwa, Stany i Sowieci, wyraźnie dominowały nad pozostałymi państwami. Istniał do 91, do rozpadu Związku Sowieckiego. Od razu zaznaczmy, na szczycie były Stany, później długo, długo, długo nic i Związek Sowiecki. A później znowu długo, długo, długo nic. Sowieci byli zniszczeni, ubrania były towarami luksusowymi. W trakcie wojny gospodarka Stanów znacząco się rozwinęła, w zależności od wskaźników, dwu lub nawet trzykrotnie, podczas gdy Sowieci mieli problem z odzyskaniem poziomu sprzed globalnego konfliktu. Stany produkowały 1/3 dóbr dostępnych na świecie. W 1950 PKB Stanów wynosiło około 381 miliardów dolarów w porównaniu z sowieckim PKB na poziomie 126 miliardów dolarów. Nowy podział świata stał się faktem. Stany dominowały gospodarczo, niepodzielnie władały morzami i oceanami, zastępując Brytyjczyków. Sowieci panowali nad ogromnymi masami lądu, mając możliwości dalszej ekspansji w każdym kierunku. Stare potęgi europejskie traciły na znaczeniu. Stany były zainteresowane utrwaleniem dominacji i powiązaniem sojuszników przez instytucje finansowe, jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i polityczne, jak ONZ, stojący na straży nowego ładu. Wyczuwający podstęp Stalin, zdając sobie sprawę z przewagi Amerykanów, szukał szans na wzmocnienie pozycji w ciągle jeszcze płynnej sytuacji międzynarodowej. W samym centrum konfliktu o strefy wpływów w układzie dwubiegunowym znajdą się podzielone na cztery strefy Niemcy. Czy postanowienia z Poczdamu i polityka 4D zostaną zrealizowane? Tuż po 45 rozgorzeją wojny domowe w Grecji i w Chinach. Pomiędzy siłami prawicowymi i lewicowymi wspieranymi przez Waszyngton i Moskwę Stalin nie wycofa się z Europy Wschodniej. Mocarstwa zaczną ostrą rywalizację o przyszłość Niemiec. Przygotowywano plany III wojny światowej.